Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Michał Rachoń, witam Państwa serdecznie w rozmowie politycznej w Radio Łódź po godzinie 17 Państwa. I moim gościem jest pan Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Witam serdecznie w Radio Łódź.
Dzień dobry i pozdrawiam ze Strasburga.
Panie ministrze, jak należy rozumieć to, co w ciągu ostatnich 5 czy 6 dni wydarzyło się w sprawie dostarczenia samolotów bądź niedostarczenia samolotów na Ukrainę? No najpierw wypowiedź Josepa Borrella, z której można byłoby wnioskować w zeszłym tygodniu, że wszystko jest dogadane. Później seria publicznych deklaracji z jednej strony amerykańskiej administracji, z drugiej wreszcie strony wypowiedzi polskiego MSZ i deklaracja przekazania tego sprzętu samolotów MiG-29 Amerykanom i wreszcie deklaracja i oświadczenie Pentagonu, z którego można wywnioskować, no, że sprawa nie jest tak prosta i oczywista. O co chodziło i o co chodzi w całej tej rozgrywce?
Słusznie pan przypomniał, że sprawę zaczął Josep Borrell, następnie był list ministra obrony Ukrainy, który apelował o dostarczanie sprzętu postsowieckiego i rosyjskiego. No, z oczywistych względów Ukraińcy potrafią się z nim obchodzić, mają możliwości remontowe. No i był rzeczywiście apel Blinkena do całego NATO o przekazywanie takiego sprzętu, w tym samolotów. Ja złośliwie odpowiadałem, że może zaczniemy od Portugalii to przekazanie. Włosi odpowiadali, że nie. W Brukseli, w NATO panowała cisza. To nie była nasza inicjatywa. Myśmy odpowiedzieli na 3 inicjatywy, 3 apele w sposób kompetentny. Jako państwo będące na flance Unii NATO, bezpośrednio zaangażowane w tę sytuację w sposób negatywny, bo my będziemy zbierać, uzbieramy wszystkie konsekwencje. My nie możemy być bezpośrednio zaangażowani, natomiast możemy oddać taki sprzęt i odpowiedzieliśmy na apel, że może to przejąć NATO bądź Amerykanie i wtedy w imieniu sojuszu czy Amerykanów może przekazać. No i widać, że jest pewne kunktatorstwo po stronie całego Zachodu, że jest obawa, jak zareagować na tą agresję rosyjską. No i jest w dalszym ciągu jakaś ambiwalencja, niezdecydowanie po stronie administracji amerykańskiej. Widać, że ona jest niejednolita, nie ma jednolitego planu działań.
Panie ministrze, ale jakie są tego przyczyny, bo no mamy taką sytuację, w której mogłoby się wydawać, że tak przynajmniej tak wynika z oglądu tej sytuacji, że Stany Zjednoczone, że NATO chętnie widziałoby sytuację, w której jedno z państw przekazuje tego rodzaju sprzęt, no a NATO potencjalnie nie ponosi ewentualnych, czy wszystkie państwa sojuszu nie ponoszą ewentualnych konsekwencji, no ale wiadomo, że ewentualne akcje, nazwijmy to odwetowe, z innym ciężarem wiąże się próba wykonania tego rodzaju akcji względem jednego państwa NATO, a z zupełnie innym ciężarem wykonanie takiej akcji odwetowej czy jakichś akcji odwetowych względem całego sojuszu bądź najpotężniejszego państwa w tym sojuszu, czytaj Stanów Zjednoczonych. Tu chyba trudno mieć...
Oczywiście.
No właśnie, jak to rozumieć?
Oczywiście ostrożność Polski jest ze wszech miar uzasadniona, szczególnie po tym, kiedy kilka dni temu w wywiadzie dla polskiej mediów, polskiej prasy, nowy ambasador amerykański Mark Wyżyński zapowiedział, że Polska może być celem akcji odwetowych, że konflikt może zostać rozszerzony na cały region w Polskę, a nawet odwetowej akcji nuklearnej. Przecież Rosjanie ćwiczyli to w ramach ćwiczeń Zapad. Więc zachowanie Polski jest ostrożne. Dlaczego Amerykanie nie podjęli swojej inicjatywy? Być może uznali, że Rosjanie ponoszą takie klęski, iż nie potrzeba dalej wzmacniać takimi środkami armii ukraińskiej, że ta ofensywa została zatrzymana, a być może są hamowani, tutaj jest bardziej prawdopodobny, przez europejskich sojuszników, którzy bardzo mocno naciskają na hamulec sankcyjny. Nie ma mowy, aby zablokować ropę i gaz płynącą do Europy Zachodniej. Nie ma mowy, żeby zablokować banki, które obsługują. Pani Baerbock, minister spraw zagranicznych Niemiec, oświadczyła, że brak dostaw ropy oznaczałby chaos na ulicach niemieckich. No, wyśmiałem to, mówiąc, że zbrodnie i śmierć na ulicach Kijowa jest dopuszczalna, natomiast brak porządku na drogach niemieckich jest zbrodnią.
Ale panie ministrze, przepraszam, ja wejdę w słowo. Przecież Niemcy zupełnie oficjalnie, przedstawiciele niemieckich mediów, niemieccy eksperci mówią, że to państwo jest zabezpieczone, jeśli chodzi o dostawy gazu na pewno cały ten rok, a być może nawet jeszcze trochę dłużej. No, to chyba trudno uznać, że ta perspektywa no, 3/4 roku niemalże albo więcej, to jest perspektywa, która nie pozwala przygotować się do innych rozwiązań w sytuacji, kiedy na Ukrainę spadają bomby i na cywilów, na dzieci w tym państwie.
Być może jest zabezpieczony zmagazynowanym gazem na to, żeby gospodarka niemiecka sobie poradziła, ale przecież pamiętamy, że Niemcy mają całkowicie inną koncepcję rozwoju Unii i hegemonii w Unii Europejskiej. Gdyby nie stali się centralnym dystrybutorem rosyjskiego gazu w Europie, nie mogliby wtedy zamknąć węglowej gospodarki polskiej, mówię w cudzysłowie, czy nuklearnej gospodarki francuskiej. Za tym stoją ambicje niemieckie, aby tu nie tylko przeżyć i mieć na ulicach samochody, płynny ruch, ale żeby dominować w Europie. Po wczorajszych, dzisiejszych debatach w Strasburgu, w Europarlamencie, ja widzę, że większym problemem jest w dalszym ciągu istnienie rządu konserwatywnego w Polsce i to jest główny wróg dla wielu, w tym opozycji polskiej, a nie agresja rosyjska na Ukrainę. To nie jest główny problem, o którym się dyskutuje niestety w Europie.
Panie ministrze, mamy za sobą debaty w Parlamencie Europejskim dotyczące również kwestii związanych, czy przede wszystkim tych kwestii związanych z samą napaścią na Ukrainę, ale przecież mamy w tej chwili po wielu latach na żywo niemalże dowód na to, jakie są konsekwencje finansowania rosyjskiego reżimu przez gospodarki Unii Europejskiej. I dzieje się to, przed czym przestrzegał świętej pamięci Lech Kaczyński, dzieje się to, przed czym przestrzegało bardzo wielu polskich polityków konserwatywnych. No i nie widać w tej chwili takiej refleksji, że, no, że Polska miała rację. A jeśli widać, to widać ją w jakiejś, muszę powiedzieć, karykaturalnej formie. No dziś przez dłuższy czas w portalu politico.eu na głównej stronie widniało zdjęcie Radosława Sikorskiego z informacją, że Europa powinna słuchać tych, którzy przestrzegali przed konsekwencją budowania sojuszów z Putinem. No i to jest zdjęcie tego samego Radosława Sikorskiego, który podpisał notatkę opublikowaną, ujawnioną zresztą przez pana, w której koncepcja polityki wschodniej oznaczała no, wejście tak szeroko w ramiona rosyjskie, jak się tylko da, podpisana właśnie przez Radosława Sikorskiego.
Tak, szkoda, że nie publikuje się jego zdjęć Ławrowem, kiedy zapraszał go do Polski po agresji na Gruzję. Szkoda, że nie ma zdjęć prezydenta Komorowskiego z prezydentem ówczesnym Rosji, gdzie były próby wpuszczenia biznesu rosyjskiego do Orlenu, do Lotosu, do Lotu, do Azotów Płaskich i tak dalej, stawianie pomników i wiele innych. Już nie wspomnę o zachowaniu w Smoleńsku i tych zdjęciach Żółwika i tak dalej. No ale jak powiedziałem, tutaj bardzo trudno, aby w wypowiedziach polityków lewicowo-liberalnych, którzy dominują, usłyszeć pochwałę za to, co robi rząd polski. Wręcz przeciwnie, jeśli mówi się o pieniądzach dla Polski pomocy, to one muszą płynąć bezwzględnie przez samorządy, broń Boże, przez polski rząd. Jeśli mówi się o milionie, którzy przeszli przez granicę, to przypomina się, ale broń Boże, by tam nie było jakichś incydentów rasowych czy etnicznych. Trzeba patrzeć Polakom na ręce. Trzeba przypominać polskie rzekome puszapy na granicy z Białorusią i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się przypomina w kontekście tej wielkiej katastrofy humanitarnej, która nam na chwilę grozi. I robi to też częściowo polska totalna opozycja. Ja we wczorajszej debacie przypominałem o tym problemie humanitarnym. Mówiłem, że trzeba sprawdzić lekcje tureckie i libańskie, aby nie doprowadzać do gettoizacji uchodźców, nie prowadzić do stworzenia takich typu palestyńskiego obozów. Trzeba ich włączać w życie bieżące naszych społeczeństw, organizować pracę, system oświatowy, system ochrony zdrowia. Na to są potrzebne pieniądze. Przypomniałem, że Turcja dostała 6 miliardów na podobny poziom uchodźców z Syrii i z okolic. W tej chwili Unia Europejska przeznacza 500 milionów euro na cały ten program dla wszystkich państw, które przyjmują uchodźców. A nie tylko Polska, ale Słowacja, Rumunia, Mołdawia i tak dalej. Bo w dalszym ciągu jest
Ale
to
przepraszam,
trudno
panie
tutaj
ministrze,
pojąć.
przecież to są kwoty, które no, trudno traktować poważnie. Jeżeli mówimy o
No
fali
tak.
uchodźców idącej, liczonej w tej chwili powyżej
Milion,
miliona,
milion.
a my mówimy o 500 milionach, to wychodzi o po 500 euro na osobę. Przepraszam bardzo, co można załatwić za 500 euro, jeśli chodzi o systemową pomoc dla ludzi, którzy muszą w zasadzie życie budować od nowa? To jest niebywałe.
No, oczywiście, że nie, jest to niebywałe, jest to przejaw nieludzkiego podejścia, przejaw politycznego podejścia i przejaw tego, że ta rywalizacja liberalno-lewicowa z partiami konserwatywnymi rządami trwa i ona może być wykorzystana nawet w takiej tragedii na taką masową, milionową skalę. No, trudno o tym mówić. My o tym mówimy, przypominamy, że ciągle przecież program odbudowy po-covidowy jest wstrzymywany przez Unię Europejską. On też by bardzo się przydał w tej chwili w Polsce. No więc jest to ciągle polityczny bat na polski rząd, który się wykorzystuje nawet przy takiej tragedii humanitarnej.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Witold Waszczykowski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz były minister spraw zagranicznych, był Państwa i moim gościem w Radiu Łódź. Panie ministrze, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.